Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.
W dialogu o Bogu witam bardzo serdecznie. Z tej strony Krzysiek Dziuk. A dzisiaj moimi gośćmi są dwie przeurocze panie, Nadia i Sylwia.
Dzień dobry, cześć.
Przedstawiły się według kolejności wywołania. Nadia i Sylwia są świeżo upieczonymi dziewicami konsekrowanymi. I myślę, że dla wielu z Państwa to pojęcie może coś mówić, ale dla wielu myślę, że nie. Dlatego też powiemy sobie, co to znaczy być dziewicą konsekrowaną. I która chce pierwsza? Nadia.
Dziewictwo konsekrowane jest to jedna z form indywidualnego życia konsekrowanego, to znaczy takiego nie w zakonie. Dziewice konsekrowane składają jeden ślub, jest to ślub czystości, ślub wieczysty. To znaczy, że przez całe swoje życie zobowiązują się do tego, że nie wstąpią w związek małżeński, tylko pozostaną w pełnej dyspozycyjności serca i swojego życia dla Pana Boga.
Aha. I dlaczego ty wybrałaś takie powołanie?
Wierzę, że dlatego, że Pan Bóg mnie do tego zaprosił. Aha. Rozważałam też opcję zakonu, natomiast nigdy to nie usłyszałam nigdy takiego zawołania Pana Boga właśnie do zakonu, a miałam zawsze takie marzenie, żeby być jak najbliżej ludzi, jak najbliżej ludzi świeckich. Też chciałam móc podejmować normalną pracę, właśnie też w miejscu świeckim i tam być razem z Panem Jezusem.
No bo ja nie powiedziałem, że Nadia, ty jesteś informatykiem, tak?
Nie.
Nie, ale pracujesz...
Pracuję w firmie informatycznej.
A, no tak.
Tak, jestem analitykiem oprogramowania.
No to dla mnie to wiesz, czy informatyk, analityk oprogramowania. Siedzisz przy komputerze.
Siedzę przy komputerze, tak. Jest to miejsce zupełnie świeckie. Mhm. I dla mnie właśnie było bardzo ważne to, żeby móc być dla takich ludzi, też takim ludziom służyć, słuchając jednocześnie tego, do czego Pan Bóg mnie woła właśnie w relacji z nimi. Mhm. I taką możliwość właśnie daje dziewictwo konsekrowane, które pozwala na życie tam, gdzie się w danym momencie chce i nie zamyka właśnie w jakimś zgromadzeniu, a pozwala być między ludźmi.
Nadia pracuje przy komputerze na co dzień, chce być blisko ludzi, a ty, Sylwia, czemu wybrałaś dziewictwo konsekrowane? Ty jesteś bardzo blisko jezuitów, to nie będziemy ukrywać, że jesteś w zespole Mocni w Duchu, tak? Co tam robisz? No i co, nie mogło tak zostać? Po co jeszcze wybrałaś dodatkowo bycie dziewicą konsekrowaną?
Oczywiście, że mogło tak zostać, ale ja miałam bardzo podobnie jak Nadia. Gdzieś wcześniej pojawiła mi się taka myśl o zakonie i jak się temu przyglądałam, no to też już jakby znałam zespół Mocni w Duchu i też we mnie było pragnienie takiej służby, jak miał zespół. I też pod kątem właśnie takiego właśnie przyglądania się temu zaczęłam pytać Pana Boga, gdzie On mnie chce powoływać.
A kiedy zaczęłaś się przyglądać?
Mniej więcej mogę tak sobie datować to, że będzie to tak 8 lat mojego przyglądania do momentu konsekracji i też utwierdzania się w tym powołaniu, że właśnie taka służba w świecie, która pozwoli mi też robić to, co jest moją pasją, być blisko właśnie tutaj Pana Boga przez to, że potem uzdolnił mnie właśnie do pracy teraz w zespole, które jest moją pasją, więc...
8 lat przygotowujesz się. Sylwia ma lat 30 i jest najmłodszą dziewicą konsekrowaną z tego, co ja wiem. Więc to nie jest taka młodzieńcza fanaberia. Te 8 lat to jest takie mocno ugruntowane postanowienie.
Tak, jest to 8 lat, które też pozwoliło mi przejść przez różne doświadczenia w moim życiu i też dojrzeć do tej decyzji, żeby to była moja świadoma decyzja, mhm, a nie właśnie jakieś takie, bo ja teraz chcę, bo ta czy inna dziewczyna tak ma. Tylko żeby to była właśnie moja świadoma decyzja, tak.
Bo w zespole są dziewczyny, przypomnę, że szefowa zespołu Mocni w Duchu, Inga, jako pierwsza tutaj w Łodzi 16 lat temu?
13 lat temu, w 2006.
Właśnie. razem.
Więc można powiedzieć, że właśnie od niej się wszystko zaczęło.
Mhm. Ale to nie jest tak, no bo myślę, że jeżeli to by było tak, a koleżanki są, znajome są, no to może ja też, co ja będę tak sama. To nie jest tak.
Nie, to w moim przypadku to nie było tak, bo była to ciężka droga też, bo musiałam przejść przez różne próby, łącznie z tym, że jakby otoczenie próbowało mnie na przykład wyswatać z kolegą.
Uh-huh.
I też musiałam się z tym zmierzyć i to też mi pozwoliło zobaczyć, że to jest jednak to, do czego Pan Bóg mnie powołuje.
Uh-huh. Czyli to był też taki czas próby, ten czas przygotowania.
Tak.
Dobrze, to może coś, Nadia, powiesz o czasie przygotowania też? Bo ty się przygotowywałaś 4 lata.
Tak.
Ale coś jeszcze chcesz powiedzieć?
Tak, chciałam jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałeś o tym, że właściwie mogłoby tak zostać, że można właśnie nie wchodzić w związek i po prostu być. To myślę, że tutaj właśnie bardzo ważne jest to, że my dostajemy błogosławieństwo Kościoła na tę drogę życia. Że najpierw podczas przygotowania poddajemy się takiej weryfikacji, Kościół się nam przygląda, jak żyjemy, jak też wzrastamy w tym powołaniu. I właśnie ten moment złożenia ślubu na ręce biskupa jest bardzo ważny o tyle, że to jest błogosławieństwo Kościoła, że Kościół się zgadza na to i nam błogosławi, abyśmy tak żyły. Przez co to nie jest tylko właśnie taki nasz wymysł ludzki, ale Kościół potwierdza właśnie, że to jest taka droga naszego powołania.
A czy ty podobnie jak Sylwia w tym okresie przygotowania, ty 4-letniego, też przechodziłaś jakieś próby, czy nie?
Mnie nikt nie próbował swatać. Ja tak odczuwałam, że to moje powołanie wzrasta, kształtuje się i Pan Bóg daje mi takie coraz pełniejsze zrozumienie, czego konkretnie ode mnie w Nim chce, co to w moim życiu, co to znaczy być dyspozycyjną dla Niego, co to w moim życiu znaczy właśnie szukać posług, gdzie mogłabym być aktywna i w jaki sposób być właśnie dyspozycyjna dla Niego i dla ludzi.
Uh-huh. To może troszkę więcej o tych przygotowaniach, no bo 8 lat, 4 lata, rozumiem, że to nigdzie nie jest tam ustanowione, że tak jak w zakonach, nowicjat trwa rok, są jakieś kolejne etapy, tu nie ma czegoś takiego. Na czym polega taka formacja jednak przygotowania się do bycia dziewicą konsekrowaną, czyli do złożenia na ręce biskupa pewnych ślubów, mhm. tak?
Ponieważ dziewictwo konsekrowane to jest takie powołanie, które teraz się w Polsce w pewien sposób odradza. Jest mhm. nas coraz więcej.
Powiedzmy, ile was jest.
Teraz jest nas koło 300, tak? 290
w Polsce.
To już taki solidny zakon.
Solidny zakon, tak. Ale właśnie przez to, że był taki okres posuchy, że było właśnie dziewic konsekrowanych mniej, to te struktury teraz dopiero się kształtują. To znaczy, że dopiero teraz powstają dokumenty, które na przykład mówią, ile powinno trwać takie przygotowanie. Mhm. U nas w Łodzi nasza formacja wygląda w ten sposób, że raz w miesiącu mamy spotkanie z ojcem, który jest naszym formatorem. Na tym spotkaniu są kandydatki i osoby już konsekrowane. Dodatkowo każda z nas ma indywidualne spotkanie właśnie też z naszym ojcem formatorem. Mamy kierowników duchowych, mamy stałych spowiedników, tak aby właśnie Kościół mógł się nam jak najbardziej przyjrzeć, mieć wgląd w nasze serce, w nasze życie, aby ten moment decyzji, że już ta konsekracja jest możliwa, był taki ważny i właśnie wiążący.
Mhm. No bo tak, tu mamy 4 lata, tu mamy 8 lat, a czy jest możliwe, żeby zostać dziewicą konsekrowaną po pół roku na przykład?
Myślę, że po pół roku, jeżeli chodzi o łódzkie dziewice konsekrowane, to nie było takiego przypadku, ale zdarzało się też takie decyzje, że konsekracja była po roku przygotowań.
W innych diecezjach.
Także to zależy też od podejścia właśnie ojca formatora, od osób, które podejmują decyzje, od dojrzałości kandydatki.
Czyli tak naprawdę każda z was jest bardzo indywidualnie prowadzona i no właśnie, ale pod jakim kątem? Czy taki ojciec formator, tak go możemy nazwać, zwraca uwagę, że no ty jeszcze poczekaj troszeczkę, musimy sprawdzić, czy możesz być, czy wytrwasz w powołaniu, a u innej po roku, no bo okres 8-letni czy 4-letnie, no to są dosyć duże okresy. Czy to jest właśnie na zasadzie sprawdzimy, czy się nadajecie, czy skąd inąd to się bierze?
Myślę, że teraz jest to też już powoli już ukształtowane przez te dokumenty, które powstają. I tak jak
A było... już wiecie, jakie to są zapisy? Bo może któraś z dziewczyn teraz słucha i nadstawia mocno ucha, że no tak, ale jak za 8 lat dopiero, a ja mam lat tyle i tyle, no to nie, to nie dla mnie.
Tyle, o ile ja kojarzę i jakby już gdzieś mi się uszy obiło i jakby słyszałam, no to w tym momencie jest 5 lat takiej formacji przyglądania się, weryfikacji.
Czyli tyle, co praktycznie w zakonie czy w seminarium, to jest taki okres też przygotowania do tego, żeby zostać ojcem zakonnym czy księdzem, prawda?
Natomiast jest to określone jako taka minimalna liczba lat, a właśnie po to są te indywidualne spotkania, żeby móc zdecydować w każdym konkretnym przypadku osobno, bo może się tak zdarzyć, że ktoś będzie potrzebował dłuższego przygotowania i tutaj nie ma znaczenia, ile się ma lat w momencie, kiedy się te formacje rozpoczyna, bo może być ktoś młodszy, kto będzie tego czasu potrzebował mniej, a może być ktoś starszy, kto będzie potrzebował więcej. To jest właśnie, na tym polega też ta indywidualność tej formy, że ojciec, który prowadzi, przygląda się tej konkretnej osobie.
No tak, bo tutaj wy jesteście młodymi dziewczynami, 30-32 lata powiedzmy, chociaż Sylwia, jak zaczynałaś, podjęłaś decyzję, to były 22 lata. I teraz jesteś najmłodszą dziewicą konsekrowaną, a najstarsza, wiecie, jak to jest? Jakby na przykład któraś, może macie taką wiedzę, któraś z pań w wieku 70 lat się zdecydowała, jest taka możliwość?
Jeśli chodzi o taką wiedzę, to ja jej nie mam, natomiast jest określona minimalna granica wieku, jest to 25 lat, taka, że wtedy można już złożyć ślub.
A, rozumiem, czyli ale miałaś tą wiedzę w wieku 22 lat, że co najmniej 3 lata?
Tak, ja miałam taką decyzję jeszcze wtedy od ojca Tadeusza, który się zajmował dziewicami w Łodzi, że muszę poczekać do tego minimum 25.
No właśnie, tutaj myślę, że warto też powiedzieć, że jest taka strona internetowa, ona się nazywa konsekrowane.org i tam wszystkie informacje, o których my tu nie powiemy, a na pewno o wielu nie powiemy, tam będzie można sobie sięgnąć, poczytać, doczytać, pewnie zadać pytania, na pewno jakiś e-mail tam jest, wiecie?
Tak jest, e-mail. Myślę też, że zawsze najprościej można się udać do, najpierw może do swojej parafii, warto próbować, żeby się zapytać, gdzie dalej można się skierować. Na pewno też takie informacje są przy każdej kurii, gdzie uzyska się informację, kto jest w danej diecezji osobą odpowiedzialną za formację i jakby to mogło wyglądać.
Thank you.
dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
1 stycznia dla Was data najważniejsza w życiu, myślę, bo to jest taki wybór już do końca życia. Co dalej? Jak wyobrażacie sobie swoją posługę? Czy oddajecie to Duchowi Świętemu? Czy coś tutaj macie, jakiś pomysł na siebie? Jak to wygląda, ta Wasza dalsza posługa w Kościele?
Ja jakiejś diametralnej zmiany nie planuję. Bardziej myślę, że właśnie ten czas już po konsekracji jest ważne to, żeby pozostać cały czas w takiej tej dbałości o swoje serce, o swoje powołanie, ponieważ my nie jesteśmy zobligowane do właśnie żadnych tutaj konkretnych modlitw czy jakichś innych form. Więc dla mnie bardzo jest ważne to, żeby cały czas dbać o to swoje serce, cały czas dbać o to, żeby pytać Pana Boga, do czego mnie na ten czas zaprasza, żeby zachować sobie tę czujność. Też, żeby nie marnować tego swojego powołania właśnie na jakieś lenistwo, czy na to, że teraz będę miała więcej wolnego czasu, tylko cały czas pamiętać, że ta moja konsekracja i ta dyspozycyjność jest właśnie dla Pana Jezusa. To znaczy, że nie mam tego czasu dla siebie więcej zachować, tylko mam go więcej rozdać.
No bo otrzymałyście od arcybiskupa brewiarze, ale nie musicie się na nich modlić. To tak jest, że właściwie wszystko zależy od Was i od takiej samodyscypliny? Czy troszeczkę jednak jest narzucenia trochę ze strony Kościoła, tego jak ma przebiegać no to Wasze dalsze powołanie?
Jeśli chodzi o modlitwę brewiarzową, to jest też tak, że my dostałyśmy od Kościoła brewiarze i jest zachęcenie nas do trwania w modlitwie brewiarzowej jutrznią i nieszporami, w łączności z Kościołem. To, żebyśmy dbały o siebie, o nasze powołanie i też o łączność naszą z Kościołem. Żeby nie było, że jesteśmy sobie same w świecie i teraz sobie żyjemy, jak nam się podoba, tylko żebyśmy właśnie dbały o to, że jesteśmy z Kościołem i to Kościół potwierdza nasze powołanie.
No ale powiedzmy, że któraś z Was ma kryzys. Tak się może zdarzyć. U Was, myślę, że teraz to trochę jest wcześnie, ale znacie dziewczyny, które już są kilkanaście lat i może tak być, że po tych 10 latach przyjdzie taki czas próby. To wtedy, gdy nie ma ustanowionych jasno reguł, trudno jest wytrwać. Czy w jakiś sposób wspieracie się nawzajem?
U nas, myślę, że możemy z Sylwią powiedzieć, że jesteśmy naprawdę obdarowane też przez Pana Boga osobami, które z nami się formują i innymi dziewicami konsekrowanymi, że tworzymy taką jednak u nas w Łodzi wspólnotę osób, które nawzajem o siebie dbają i trochę się nawzajem pilnujemy w tym powołaniu.
Przepraszam, powiedziałeś, że się formują, czyli są kolejne kandydatki.
Tak, są kolejne kandydatki. Myślę, że jest kilkanaście kandydatek na ten moment.
No to sporo. No to ruch jest w Kościele wśród dziewic konsekrowanych. Jest dosyć
ruch.
Spory. No dobra, ale przerwałem Cię. No i na czym to wspieranie się wzajemne polega? No bo widzę, że któraś z sióstr źle się ma. No bo to czasami widać. I co? Jak to? Dopytujesz? No Ty jeszcze może nie, ale takie sytuacje się zdarzają?
To jest tak, że między nami też się nawiązują przyjaźnie, bliższe relacje. I ja mogę powiedzieć, że u nas w Łodzi my się sobą nawzajem interesujemy. Natomiast jest tak, jak też mówisz, że to nie musi tak wszędzie wyglądać. Więc tak naprawdę dużo zależy od tej samodyscypliny i właśnie od tej relacji mojej z Panem Jezusem bezpośredniej. Jak ja będę o to dbała, jak ja będę dbała o to serce. Bo może tak być, że nikt się tym nie zainteresuje. To jest właśnie taka droga indywidualna.
No bo czasami łatwiej mieć pracę, tak jak u Sylwii, wydaje mi się, połączoną no, z bezpośrednią posługą dla Kościoła. Tak jak jesteś w zespole, to wtedy no, otaczają cię ludzie ewangelizacji i łatwiej to dostrzec. U Nadii ta samodyscyplina może musi być większa, nie wiem, no bo jeżeli pracuję w firmie zwykłej, wśród osób świeckich, wydaje mi się, że może być więcej pokus, coś tam może trochę osłabnąć. Sylwia, powiedz mi, jak ty to widzisz? Czy tobie jest łatwiej czy od Nadii, tak twoim zdaniem, łatwiej jest być w zespole i być dziewicą konsekrowaną, czy nie?
Ja bym nie powiedziała, że jest łatwiej, no bo czy pracuję w zespole, który zajmuje się ewangelizacją, czy pracuję w świecie, to i tak dużo zależy ode mnie, no bo tutaj też w mojej pracy przychodzi zmęczenie, przychodzą jakieś ludzkie kryzysy, trudne sytuacje, rutyna i jakby muszę też o to zawalczyć. To, że jakby mam punkt odniesienia tutaj pod tym kątem, może być właśnie łatwiej, natomiast no to też zależy od mojego serca i od tego, czy ja wrócę do tego fundamentu, który budował moje powołanie i czy jakby się na tym zatrzymam, czy po prostu upadnę gdzieś w takie ludzkie, zwykłe rzeczy i sobie odpuszczę.
No mówimy o tym wspieraniu się wzajemnym, bo myślę, że w zakonach może być troszkę łatwiej pod tym względem, że mam współsiostrę, codziennie się z nią widzę, razem się modlimy. Łatwiej i niełatwiej, różnie może być, prawda? Ale wy też się spotykacie tutaj w archidiecezji łódzkiej. I na czym te spotkania polegają i jak często się odbywają?
Spotkania odbywają się raz w miesiącu. U nas w Łodzi jest to najczęściej pierwszy czwartek miesiąca. Na każdym spotkaniu jedna z nas ma najczęściej jakąś konferencję do przygotowania na wybrany temat. Jest to też czas, kiedy właśnie nawzajem możemy się zapytać, co u nas słychać, podzielić się też naszym życiem.
Czy to są spotkania całodniowe?
Nie. Spotkanie rozpoczyna się mszą o godzinie 18 i potem spotkanie trwa około półtorej godziny.
Czyli dosyć krótko też. To tak trudno mówić o formacji. Więc tak będę podpytywał, bo to widzę, że to jest trudne powołanie tak naprawdę. Wymaga bardzo dużej samodyscypliny.
Tak, chyba to jest jedno z najtrudniejszych powołań, no bo tak jak mówiłeś, że w zakonach jest jakby ten rytm, że tam o tej jest modlitwa i tak dalej, i się dalej toczy dzień. Natomiast tutaj tego nie ma. Ale to, że się właśnie spotykamy, że wiemy, co jakby u nas się dzieje, też nas buduje w tym, że trwamy i że możemy się czasem też spotkać na wspólne modlitwę, czy to nie z porami, czy właśnie jutrznią. Chociaż już nie, to tutaj może być problem, no bo to jest jednak modlitwa poranna, natomiast jakby zdarza się tak, że się spotykamy w jakiejś gronie na wspólne nieszpory.
Myślę, że trudność w powołaniu do życia konsekrowanego w dziewictwie jest taką samą trudnością, z jaką się boryka każdy ksiądz, każdy małżonek, każdy zakonnik. To są może inne konteksty tych powołań, ale bo zawsze trudnością jest to, czy ja pójdę za Panem Jezusem i za tym, do czego On mnie zaprasza, czy nie? Czy ja przebaczę mojemu przełożonemu, jeśli go mam, to, że się wobec mnie źle zachował, czy mu nie przebaczę? Czy ja przebaczę małżonkowi, czy mu nie przebaczę, tak? Czy się zezłoszczę, czy się nie zezłoszczę? Czy odmówię modlitwę brewiarzową, do której zachęca mnie Kościół, czy będę spała dłużej? Więc jakby pytaniem zawsze jest tutaj to, czy ja w swoim sercu mam tę gotowość i chęć i postaram się o to, aby odpowiedzieć na zaproszenie Pana Jezusa w tej konkretnej sytuacji. Dlatego wydaje mi się, że porównywanie trudności powołań może dać taki mylny wynik, że każdy się boryka ze swoimi, a Pan Bóg wie sam, do czego zaprasza każdą osobę.
Zastanawiał się długo, kiedy stwarzał świat. Podpowiedzią była miłość. Morza, jeziora i lasy, potem deszcz i wiatr. Wszystko wzmocnił swoją siłą. Stworzył świat, bo nie chciał zostać sam. Uczyńmy kogoś podobnego nam. Teraz jestem do niego podobny, te same oczy na co, a dłonie niosą miłość. Jestem do niego podobny, wystarczy jeden krok, a on dokończy wszystko swoją siłą.
dialogu o Bogu na antenie Radia Niepokalanów.
Witamy po przerwie. Przypomnę, że dzisiaj moimi gośćmi są Nadia i Sylwia, dziewice konsekrowane. Tak korci mnie zapytać, no bo już troszkę powiedzieliśmy sobie o tym, dlaczego nie zakon, tylko ten moment taki przełomowy, czy go pamiętacie, że to właśnie jest to, że właśnie chcę zostać dziewicą konsekrowaną, a nie zakonnicą, a nie po prostu zostać singlem, jak to się fajnie teraz mówi, bo poczekać, aż mnie jakiś książę znajdzie. Tylko, że właśnie to. Pamiętacie ten moment w waszym życiu, że usłyszałyście w sercu, zapraszam cię?
U mnie to było wiele takich drobnych momentów. Ta myśl się dość długo już pojawiała we mnie. Natomiast równolegle też wiedziałam, że Pan Bóg będzie mi błogosławił na każdej drodze, którą wybiorę. I dla mnie takim pierwszym, najważniejszym momentem była ta decyzja, że chcę w swoim życiu naśladować Pana Jezusa. Później dopiero doszło do precyzowania, którą drogą, ale takim najważniejszym momentem była właśnie ten wybór, że ja wybieram w swoim życiu Jezusa. I myśl o konsekracji była, ona się pojawiała. Aż właśnie był też taki w pewnym momencie finał podczas modlitwy na adoracji, kiedy właśnie tak już bardzo chciałam to nazwać i chciałam się tym już z kimś podzielić, że takie jest moje pragnienie, największe pragnienie mojego serca. I potem rozpoczęłam już tę formację przygotowującą.
Ale czy to była jakaś osoba, no bo znałaś wcześniej dziewice konsekrowane, bo skądś musiałaś wiedzieć, że na przykład widziałaś, ojeju, chcę być taka jak ta dziewczyna, bo ona po prostu jest dla mnie wzorem, no bo nie, jest jakaś święta założycielka dziewic konsekrowanych, tak jak to bywa, no mamy zakony powoływane przez zazwyczaj teraz już osoby święte. Mamy taką osobę?
Świętej założycielki nie mamy, ale świętą dziewicę, mam nadzieję, niedługo będziemy jakoś.
Ja myślę, że wy wszystkie jesteście święte, tylko jeszcze nie na ołtarzach, ale to kwestia czasu, no obyśmy tego dożyli.
Ja pierwszy raz z pojęciem dziewicy konsekrowanej spotkałam się w kościele jezuitów, tutaj właśnie jest już nas kilka. Natomiast i wtedy pojawiło się to pojęcie, zaczęłam szukać, co to znaczy, co to w ogóle jest za droga. Internet tutaj przyszedł z pomocą, gdzie właśnie więcej się mogłam o tym powołaniu dowiedzieć. I tak właśnie to wzrastało, tak?
No to Sylwia, ty nam opowiedz jeszcze.
Ze mną to było tak, że mi się faktycznie pojawiła gdzieś myśl o wyłącznej służbie Panu Bogu. I też się temu zaczęłam przyglądać i ja miałam to szczęście, że ja już znałam dziewicę konsekrowaną, którą jest Inga, więc ja mogłam się po prostu, jak już mi się...
Inga, czyli przypomnę, szefowa zespołu Mocni w Duchu, tak, która też jest dziewicą konsekrowaną od 2006 roku.
Tak. Więc jak ja już doszłam do tego, że to jest właśnie droga w życiu w dziewictwie konsekrowanym, którą odkryłam podczas przeżywania seminarium Odnowy Wiary. To jest takie 10-tygodniowe rekolekcje podczas jednych tygodni, no to właśnie miałam tą możliwość, że mogłam z nią porozmawiać, ona mnie odesłała do ojca, który się tym zajmował i tak właśnie rozpoczęło się moje kroczenie tą drogą.
No słuchajcie, bardzo wam dziękuję za ten piękny czas. Mam nadzieję, że będzie was coraz więcej w kościele, bo widzieć tak szczęśliwe i uśmiechnięte osoby zawsze jest miło, a jak ja patrzę na dziewczyny, dziewice konsekrowane, to tak właśnie jest, że jesteście uśmiechnięte, zadowolone, tylko do was dołączać, krótko mówiąc. Dlatego bardzo wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i że tak szybko znalazłyście czas po tym, jak złożyłyście swoje zobowiązania na ręce arcybiskupa.
Dziękuję bardzo za zaproszenie.
Dzięki.
Szanowni Państwo, jesteśmy jeszcze w okresie kolęd. Właśnie zespół Mocni w Duchu nagrał kolędy akustycznie, które można zobaczyć w necie. Cały godzinny koncert, piękny, przepiękny koncert na Deonie, ale myślę, że jak się wpisze Mocni w Duchu akustycznie kolędy, to na pewno się to znajdzie. Polecamy, jak ktoś online nie mógł być, to można sobie to obejrzeć, posłuchać, przeżyć razem z nami. Teraz jesteśmy na rekolekcjach ignacjańskich w Porszewicach. Czy są jeszcze miejsca? Nie wiem. Trzeba sprawdzać. Może się uda. Rekolekcje ignacjańskie polecamy zawsze, wszędzie, o każdej porze dnia i nocy. Także zaglądajcie, bo to jest święty czas i czas przemiany życia. Dziewczyny, jeszcze raz wam bardzo dziękuję i myślę, że jeszcze do usłyszenia, ale już w osobnych spotkaniach z każdą z was, bo jestem bardzo ciekawy, tak trochę głębiej zajrzeć do tego, jak to się rodziło. Ale dzisiaj nie zdążymy po prostu, ale bardzo miło było was gościć. Bardzo wam jeszcze raz dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Z Panem Bogiem, do usłyszenia za tydzień.
Wczoraj byłem martwy, a dziś żyję. W dialogu o Bogu, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego.